Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Umiłowanie Kościoła przez Pawła VI przypomniał Benedykt XVI, odwiedzając rodzinne strony papieża Montiniego. Wskazał zarazem, że bycie chrześcijaninem w obecnych czasach wymaga odwagi i wytrwałości, by nie ulec pokusom hedonizmu czy konsumpcji. Od relacji z papieskiej pielgrzymki rozpoczniemy magazyn. Powiemy też o obchodzonym w Polsce pierwszym dniu solidarności z Kościołem prześladowanym. W jego centrum znalazł się Kościół w Indiach. Na niedzielny magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI odwiedził rodzinne strony Pawła VI, Brescia i Concezio w Lombardii na północy Włoch. Mimo padającego deszczu tysiące ludzi oczekiwało papieża, który dotarł tam przed południem samolotem z Rzymu. Po drodze z wojskowego lotniska w Gedi Benedykt XVI nawiedził kościół parafialny w Botticino Sera, gdzie złożył hołd pochowanemu tam świętemu archaniołowi Tadiniemu, kanonizowanemu pół roku temu w Rzymie.
Głównym wydarzeniem papieskiej wizyty w Brescii była msza przed tamtejszą katedrą. W homilii papież przypomniał wielkie umiłowanie Kościoła, którym odznaczał się sługa Boży Paweł VI i czemu niejednokrotnie dawał wyraz. Widział on wspólnotę wiernych niczym ewangeliczną wdowę, ubogą i wolną, świadomą samej siebie i pragnął, by taką była w dialogu ze współczesną ludzkością.
Cari amici,
drodzy przyjaciele, zwracam się tu w sposób szczególny do współbraci w biskupstwie i kapłaństwie. Jak nie dostrzec, że kwestia Kościoła, jego niezbędności w planie zbawienia i jego relacji do świata jest także dziś absolutnie centralna. Co więcej, że rozwój sekularyzacji i globalizacji zaostrzył ją jeszcze w obliczu niechęci do Kościoła z jednej strony i religii niechrześcijańskich z drugiej. Refleksja papieża Montiniego o Kościele jest bardziej niż kiedy aktualna, a jeszcze cenniejszy jego przykład miłości do Niego, nieodłączniej od umiłowania Chrystusa. Misterium Kościoła, czytamy w jego encyklice Ecclesiam Suam, nie jest jednak tego rodzaju prawdą, która by się zamykała w ramach wiedzy teologicznej, ale winna wejść w samą praktykę życia, by wierni, zanim jeszcze wyrobią sobie jasno pojęcie o tej prawdzie, mogli ją poznać niejako doświadczalnie.
Benedykt XVI przypomniał także nauczanie Pawła VI o kapłańskim celibacie, który wyraża miłość Chrystusa do Kościoła i jego całkowite oddanie ludzkości. Na zakończenie liturgii odmówiono Anioł Pański, a poprzedzające modlitwę rozważanie papież poświęcił maryjnej pobożności, jaką odznaczał się Paweł VI, łącząc osobę Matki Bożej z tajemnicą Kościoła.
W tej perspektywie niezapomniane pozostaje przemówienie, jakie wygłosił on na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 roku. Podczas tej sesji promulgowana została konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, której, jak powiedział Paweł VI, szczytem i ukoronowaniem jest cały rozdział poświęcony Matce Bożej. Papież zauważył, że chodziło tu o najobszerniejszą syntezę doktryny maryjnej, jaką kiedykolwiek opracował Sobór Powszechny. Jej celem było ukazanie oblicza Kościoła Świętego, z którym Maryja jest wewnętrznie złączona. W tym kontekście ogłosił on Najświętszą Maryję Matką Kościoła, podkreślając z żywą wrażliwością ekumeniczną, że nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny stanowi środek istotnie podporządkowany kierowaniu dusz ku Chrystusowi, aby w ten sposób zjednoczyć je z Ojcem w miłości Ducha Świętego.
W programie papieskiej wizyty znalazło się jeszcze Concezio, rodzinna miejscowość Giovanniego Battisty Montiniego w pobliżu Bresci. Benedykt XVI odwiedził dom przyszłego papieża oraz Instytut Pawła VI, będący ważnym międzynarodowym ośrodkiem studiów i dokumentacji. Tam odbyła się ceremonia inauguracji nowej siedziby Instytutu oraz wręczenie fundowanej przezeń prestiżowej nagrody Pawła VI. Tym razem laureatem była słynna francuska seria wydawnicza Source Chrétienne, specjalizująca się w publikacjach tekstów patrystycznych i wczesnochrześcijańskich.
W swoim przemówieniu papież skupił się na znaczeniu wychowawczym nauczania Pawła VI. Uznał ten temat za ważny w związku z obecnym kryzysem edukacyjnym. Polega on przede wszystkim na poddawaniu w wątpliwość wartości osoby, prawdy, dobra i życia. Z drugiej strony daje o sobie znać głód wartości. Stąd potrzeba edukacji, która byłaby świadectwem, a w przypadku wychowawców chrześcijańskich świadectwem wiary. Z kryzysu obecności Chrystusa w ludzkim myśleniu i działaniu Giovanni Battista Montini zdawał sobie sprawę już przed wojną. Dlatego pełniąc w Kościele różne funkcje, między innymi duszpasterza akademickiego, wiele wysiłku poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania młodych pokoleń. Akcentował przy tym konieczność formacji integralnej, to znaczy harmonizującej jej wymiar kulturowy ze znajomością nauki chrześcijańskiej i praktycznymi aspektami życia.
Giovanni Battista Montini kładł nacisk na formację młodych, aby uzdolnić ich do konfrontacji z nowoczesnością. Konfrontacji często trudnej, czy wręcz krytycznej, ale zawsze konstruktywnej i dialogicznej. Co do nowoczesnej kultury, akcentował jej niektóre negatywne cechy w sferze poznania czy działania, jak subiektywizm, indywidualizm i bezgraniczną afirmację podmiotu. Jednocześnie jednak uznawał za konieczny dialog, poczynając od solidnej formacji doktrynalnej, której zasadą jednoczącą była wiara w Chrystusa. Chodziło o uformowanie dojrzałej chrześcijańskiej świadomości, zdolnej do relacji ze wszystkimi, jednak bez ulegania aktualnym modom.
Benedykt XVI przypomniał, iż Montini także jako papież podkreślał, że pluralizm kulturowy i szacunek dla innych nie mogą przesłaniać chrześcijanom ich podstawowego obowiązku służby prawdzie i miłości. Paweł VI widział też konieczność dania pierwszeństwa myśli przed działaniem, aby człowiek nie stał się numerem w ludzkiej masie. Wielokrotnie ostrzegał przed ideologicznymi pułapkami młodzieżowej kontestacji, między innymi w burzliwych czasach studenckiej rewolty 1968 roku.
Paweł VI nazwał siebie starym przyjacielem młodzieży. Akceptował i umiał dzielić jej utrapienia, gdy młodzi miotają się między chęcią życia, potrzebą pewności, pragnieniem miłości, a poczuciem zagubienia, pokusą zwątpienia czy rozczarowaniem. Nauczył się rozumieć te nastroje i przypominał, że agnostyczna obojętność współczesnej myśli, krytyczny pesymizm czy ideologiczny materializm postępu nie wystarczą dla ducha otwartego na zupełnie inne horyzonty prawdy i życia. Dzisiaj, podobnie jak wtedy, wyłania się wśród nowych pokoleń istotne pytanie o sens poszukiwania autentycznych relacji ludzkich. Powiadał, człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są równocześnie świadkami. Nauczycielem życia i odważnym świadkiem nadziei był mój czcigodny poprzednik, nie zawsze rozumiany, a czasem nawet kontestowany i izolowany przez dominujące wówczas nurty kultury. On jednak mocny, choć fizycznie kruchy, poprowadził niezachwianie Kościół, nigdy nie tracąc zaufania do młodych, ponawiając wobec nich i innych wezwanie do zawierzenia Chrystusowi i do pójścia za Nim drogą Ewangelii.
Ostatnim punktem wizyty było nawiedzenie kościoła parafialnego w Concesio, gdzie Giovanni Battista Montini został ochrzczony. Zwracając się tam do mieszkańców, Benedykt XVI przypomniał częste odniesienia do chrztu w nauczaniu Pawła VI, który wskazywał na wszczepienie człowieka przez ten sakrament w samego Chrystusa i w jego mistyczne ciało, Kościół. Widział w tym pozytywny obraz początku drogi wiary jako zadania, gdy tymczasem świat w jego czasach tak często traktował ten dar jako ciężar, który należy zrzucić dla uzyskania upragnionej wolności.
Non è facile essere cristiani, ci vuole coraggio e tenacia per non conformare.
Nie jest łatwo być chrześcijanami. Potrzeba odwagi i wytrwałości, by nie ulec mentalności tego świata, nie dać się posiąść przez niekiedy potężne pokusy hedonizmu i konsumpcji, aby gdy trzeba stawić też czoła niezrozumieniu czy wręcz prawdziwym prześladowaniom. Żyć chrztem oznacza trwałe złączenie z Kościołem, także wtedy, gdy dostrzegamy na jego obliczu jakiś cień czy plamę. To on nas zrodził do życia Bożego i towarzyszy nam na całej naszej drodze. Miłujmy go jako naszą prawdziwą Matkę. Miłujmy go i mu służmy wierną miłością, która przekłada się na konkretne czyny w naszych wspólnotach, bez ulegania pokusie indywidualizmu czy uprzedzenia, a przezwyciężając wszelkie spory i podziały. W ten sposób będziemy prawdziwymi uczniami Chrystusa.
170 tysięcy chrześcijan rocznie ginie za wiarę. I te liczby niestety nie zmniejszają się. I to są bardzo ostrożne liczby oparte na relacjach biskupów miejsca, księży, sióstr zakonnych. Wszystkie dane są weryfikowane. Niektórzy mówią, że zbyt ostrożnie. To się przekłada na to, że co 3 minuty jeden chrześcijanin ginie za wiarę w Chrystusa.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzony był dziś w Polsce po raz pierwszy. Tematem przewodnim obchodów stały się Indie, gdzie wciąż dochodzi do brutalnych prześladowań chrześcijan przez hinduistycznych ekstremistów. W całym kraju odbywały się modlitwy za prześladowanych. Zbierano również ofiary do puszek z przeznaczeniem na konkretną pomoc chrześcijanom w indyjskim stanie Orissa. Akcję zainicjowaną przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie przybliża Rafał Łączny.
Szacuje się, że 350 milionów chrześcijan żyje w sytuacji, w której poddawani są mniej lub bardziej dokuczliwym represjom, z czego 200 milionów znajduje się w sytuacji zagrożenia życia. Około 170 tysięcy osób ginie każdego roku za wiarę. Jak mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, kryteria prześladowania są bardzo jasne.
My mamy bardzo jasne kryteria. Wyróżniamy 3 takie kategorie. Radykalny islam, on stanowi bardzo duże zagrożenie dla chrześcijan i tu można przytoczyć takie kraje jak Irak, jak Sudan, jak wiele krajów afrykańskich, czy Afganistan, Pakistan dzisiaj mamy. Radykalny hinduizm, bo my jesteśmy przekonani, że hinduizm to tylko Gandhi i religia pokoju. Okazało się, że przecież księża katolicy byli żywcem paleni na oczach tłumu. Wiadomo, że to nie wszyscy hinduiści, to były te bojówki partii radykalnych. Ich bojówki tutaj realizowały te zamieszki i te mordy. I to nie można rozciągać na wszystkich Hindusów, ale fakty są faktami. I tak zwane reżimy komunistyczne. Dzisiaj na przykład to, co mamy na Kubie, czy mamy problem chociażby w Wenezueli, on się pojawia, wiemy jaki jest problem, że Kościół katolicki ma coraz bardziej ograniczane swoje wolności i prawa.
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, iż chrześcijanom źle dzieje się tylko poza Europą, czy poza krajami o ugruntowanej demokracji. Również na starym kontynencie dochodzi nie tyle do prześladowań, co dyskryminacji.
I oczywiście mamy w Europie takie przejawy dyskryminacji, jak w Wielkiej Brytanii, na przykład noszenie krzyżyka, czy ktoś poprosi o modlitwę. Pamiętamy ten kazus pielęgniarki, która została zwolniona za to, że zaproponowała komuś, że się pomodli za niego. Czy tego typu przejawy chrystianofobii, nazwijmy to po imieniu. Natomiast tutaj nie możemy mówić o prześladowaniach krwawych, prawda? Jest to dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię, natomiast nie można mówić o prześladowaniach.
Obchodzony w Polsce po raz pierwszy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony jest sytuacji chrześcijan w Indiach. W 2007 i 2008 roku doszło tam do krwawych zamieszek, których ofiarą padli wyznawcy Chrystusa. Pierwsze ataki miały miejsce z 24 na 25 grudnia 2007 roku. Bojówki radykałów z maoistycznej partii komunistycznej nie pozwalały chrześcijanom na świętowanie Bożego Narodzenia. Kolejne wystąpienia przeciwko wyznawcom Chrystusa były już dokładnie zaplanowane. Jak mówi arcybiskup Rafael Chinat, metropolita w indyjskim stanie Orissa, bezpośrednią przyczyną pogromów było zabójstwo przywódcy ekstremistów hinduistycznych. Hinduiści wymyślili historię, która jest nieprawdziwa, że chrześcijanie są odpowiedzialni za to morderstwo, by usprawiedliwić własne przestępstwa. W wyniku prześladowań 50 tysięcy ludzi musiało porzucić swe miejsce zamieszkania. 5-6 tysięcy domów spalono, a około 100 osób zginęło. Popełniono też niezliczoną ilość innych przestępstw i aktów przemocy. Pogromy miały również przyczyny społeczne i materialne. Chrześcijanie w dystrykcie Kandhamal, najbardziej poszkodowanym podczas zamieszek, pozostają poza systemem kastowym. Są tak zwanymi bezkastowcami. Tworzą tym samym najbiedniejszą warstwę społeczeństwa. Zawsze pojawia się oskarżenie, że zostali oni chrześcijanami dla pieniędzy, by dostawać jedzenie czy środki materialne.
They want food and things like that.
Jak przyznał arcybiskup Rafael Chinat, w samych Indiach zdecydowana większość hinduistów potępiła pogromy. Wyznawcy hinduizmu stanowią około 80% ludności całego kraju. Około 10-15% spośród nich to fundamentaliści. Reszta ludzi, choćby nie wypowiadali tego głośno, jest przeciwna stosowaniu przemocy wobec chrześcijan.
Ja mogę od siebie powiedzieć, że to rzeczywiście przenosiło się jak ogień, jak zapałka, jak podrzucony pod stertę odpalnych materiałów.
Pracująca z trendowatymi dr Helena Pys była w Indiach w czasie pogromu chrześcijan.
Natychmiast coś się zdarzyło w Karnatace, w Assam, w jeszcze innym odległym stanie. Bezkarność. To powodowało, że jakoś wszyscy wiedzieli, że już można chrześcijan atakować i że to uchodzi na sucho. W moim stanie, tuż obok naszego ośrodka, 30 kilometrów od nas, mieszkają siostry Matki Teresy. I właśnie je zaatakowano któregoś dnia w pociągu. Wywleczono z tego pociągu pod takim hasłem, oczywiście rzuconym. To właśnie wystarczy coś takiego w Indii, że chcą na pewno ochrzcić te dzieci, które wiozą. Wiozły dzieci do adopcji. No, było tam szereg zarzutów, że ukradły te dzieci Hindusom i tak dalej. No, wszystko naprawdę nonsensowe. Bardzo blisko nas. Mieliśmy wtedy bezpośredni przekaz od sióstr, no i to rzeczywiście wyglądało bardzo brzydko. Zaraz któregoś z następnych dni przyszli do nich podopieczni sióstr, którzy doznawali dobra, którzy są obdarowywani, karmieni, odziewani i wykrzyczeli im: nie chcemy już od was darów, bo na pewno będziecie chcieli nas kiedyś ochrzcić. Tak to wygląda. Wystarczy podburzyć 3-4 prowodyrów, żeby po prostu wzięli kije i poszli hurmem, żeby kogoś bić, komuś dokuczyć. To może się zawsze powtórzyć.
Prześladowania w Indiach pogłębiły zrozumienie roli krzyża w życiu chrześcijan, mówił arcybiskup Rafael Chinat podczas mszy radiowej sprawowanej w stołecznej Bazylice Świętego Krzyża. Gościł on w Polsce w związku z pierwszym dniem solidarności z Kościołem prześladowanym. Warto dodać, że w czasie pogromu chrześcijan arcybiskup Chinat musiał się ukrywać, ponieważ hinduistyczni fundamentaliści chcieli go zabić, a za jego głowę wyznaczyli nawet wysoką cenę.
Chrześcijanie woleli raczej umrzeć, niż wyrzec się swej wiary w Jezusa Chrystusa. Młody pastor Digal został pewnego razu złapany przez religijnych prześladowców. Kazali mu wyrzec się swej wiary i przejść na hindu. Kiedy odmówił, zaciągnęli go siłą w kierunku pobliskiego dołu i zakopali po samą szyję, dając mu ostatnią szansę na porzucenie wiary. Ponownie odmówił. Wtedy nastąpiło nieuniknione. Wściekli fanatycy kamieniami strzaskali mu głowę. Następnie zakopali jego ciało w nieznanym miejscu, aby zatrzeć dowody mordu. Wszyscy, którzy wtedy stracili swe życie, doświadczyli podobnych tragedii. Żona pastora Digala wraz z dziećmi odwiedziła miejsce, gdzie został zamordowany jej mąż. Mówiła ze łzami w oczach: zabili mojego męża, ponieważ nie chciał wyrzec się swej wiary. Ja także nigdy nie porzucę wiary w Jezusa.
Przypomnę jeszcze, że Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym obchodzony będzie w Polsce w każdą drugą niedzielę listopada. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.